Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. Dziś m.in. o decyzji prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie, pracach Komisji Śledczej badającej, gdzie mieszkają bydgoscy radni, i o pozbawieniu Ryszarda Czarneckiego stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. I profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Część jej zapisów w trybie następczym skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent. Trybunał ma sprawdzić m.in. czy ustawa nie narusza zasady wolności słowa. Zacznijmy może od takiej ogólnej oceny decyzji prezydenta. Profesor Lech Witkowski, jak pan ocenia to, co zrobił prezydent?
Wie pan, no wystarczy słuchać fachowców, żeby się zorientować, że znaleźliśmy się znowu w dosyć absurdalnej sytuacji, bo za 2 tygodnie podpisana ustawa wchodzi w życie, natomiast dopiero i można uruchamiać na jej podstawie wszelkie działania prokuratorskie, natomiast w dowolnym czasie, nie wiadomo jak długim, Trybunał, i to jeszcze w dosyć kontrowersyjnym składzie, ma orzekać, czy ona jest poprawna, czy nie. Więc na dodatek, jeszcze żeby było śmieszniej, to widząc nawet tak drastyczne sformułowania jak premiera Olszewskiego, że to jest bubel prawny, inicjatorzy tej ustawy sugerują, że będą w trybie rozporządzeń uściślać, co jest absurdem już czysto formalnym, prawnym, że nie można wyższej rangi dokumentu, że tak powiem, poprawiać dokumentem niższej rangi. To są po prostu elementarne błędy, które właściwie psują obraz tego czysto formalny. Na razie o tym mówię, bo chciałbym też porozmawiać o samym fakcie zaistnienia tej ustawy, który jest osobno czymś
O tym będziemy
skrajnym.
Jeszcze rozmawiać, ale w pana ocenie, tak konkludując, prezydent podjął dobrą decyzję, co powinien zrobić?
Nie, no... Na całym szerokim diapazonie różnych stanowisk oczekiwano, że najpierw wyślę to do sprawdzenia bez podpisu, więc w tym sensie próbował, że tak powiem, znaleźć się tak pośrodku. Ten salomonowy wyrok nie jest poprawny i wartościowy, jest bardzo partyjnie wychodzący naprzeciw kolegom.
Politycy w Izraelu, część badaczy Holokaustu, także część polskiej opozycji wzywała prezydenta do niepodpisywania ustawy. Prezydent Andrzej Duda postąpił inaczej. Profesor Radosław Sojak, jak pan ocenia tę decyzję? Prezydent nie miał innego wyjścia. Czy były inne możliwości?
Możliwości było całkiem sporo. Od najbardziej skrajnych, polegających na tym, żeby po prostu ustawę zawetować, do takich, powiedzmy, skrajnych z drugiej strony, czyli po prostu, żeby ją podpisać bez żadnych zastrzeżeń. Niezależnie od zapętlenia formalnego w tej sprawie i pewnego takiego napięcia emocjonalnego, które myślę z obu stron jest dosyć zrozumiałe, wydaje mi się, że ta decyzja prezydenta w sumie jest dobra. Znaczy wybrnął z trudnej sytuacji, zachowując z jednej strony, powiedzmy sobie, elementarną godność państwa polskiego, a z drugiej strony dając pewien bardzo wyraźny obszar do poprawiania tego aktu prawnego. Tak naprawdę z polskiej perspektywy te zarzuty dotyczące ograniczenia wolności słowa to były jedyne zarzuty, z którymi można się było ewentualnie zgadzać. A to jest materia dla Trybunału Konstytucyjnego. Można dyskutować oczywiście, czy prezydent mógł rozważyć opcję polegającą na tym, żeby najpierw to wysłać, a potem ewentualnie podpisywać, czy dobrze, że zrobił to w takim trybie, w jakim zrobił. Wydaje mi się, że wysłał w ten sposób dobre sygnały w obie strony. Mam nadzieję, studzące trochę emocje obu stron tego sporu. Także ja tą decyzję oceniam pozytywnie, niezależnie od pewnych rzeczywiście takich zagwozdek formalnych, które się z nią wiążą. Natomiast taki tryb przewiduje polskie prawo. W związku z tym prezydent nie zrobił tutaj niczego, czego nie mógłby zrobić.
Mam nadzieję, że merytorycznie też o tym porozmawiamy, bo to nie jest tylko kwestia...
Jeszcze pani doktor, w pani ocenie, bo część komentatorów właśnie mówi, że to był taki salomonowy wyrok. Dobry sygnał w obie strony?
No myślę, że w jedną tylko niestety, dlatego że gdyby rzeczywiście miałby to być sygnał w drugą stronę, a przed samą decyzją prezydenta o podpisaniu ustawy przecież już pojawiło się napięcie na linii Polska-Izrael, w związku z czym gdyby chciał zareagować w kierunku tutaj, chociażby Izraela, już nie mówię o opozycji, to mógłby skorzystać z tego, że nie podpisuje, a wysyła do Trybunału i z decyzją wstrzymuje się do decyzji Trybunału, więc myślę, że wyjście mogło być właśnie takie chociażby, tak? I w tym sensie formalnym wydaje się, że jednak rzeczywiście te interesy czy wpływy ze strony tej partii, z której wywodzi się pan prezydent, no, zdecydowały o tym, że jednak ten podpis został złożony, więc ze względu formalnego myślę, że lepsza byłaby ta decyzja wstrzymująca się z podpisaniem, przynajmniej do rozstrzygnięcia w tych kwestiach spornych, formalno-prawnych.
A część komentatorów uważa, że prezydent nie miał innego wyjścia, bo Polska nie może pozwolić sobie na działanie pod presją innych państw, bo byłoby to groźne dla naszej polityki zagranicznej.
No tak, ale wiemy doskonale, że ta ustawa, czy projekt ustawy i propozycje, które zostały tutaj zapisane, one były konsultowane wcześniej. Minister Waszczykowski kilka dni temu wypowiedział się w tej sprawie i znane było stanowisko Izraela. Sama pani ambasador też mówiła kilkakrotnie, że rozmowy owszem odbywały się, ale do tematu tego projektu nie wrócono. I nagle jeszcze w okolicznościach takich szczególnych, tak, gdzie obchodzi się rocznicę wyzwolenia tej obozu w Oświęcimiu, pojawia się temat, który jest kontrowersyjny, co najmniej kontrowersyjny na arenie międzynarodowej. No, dyplomacja jest tutaj bardzo szczególnie delikatnym tematem i historia odkrywana na nowo, tak, może powodować pewne napięcia i tak się stało w tej sytuacji. Myślę, że można było to przewidzieć, akurat taką reakcję na arenie międzynarodowej.
Profesor Legwitkowski, tak, chwilę redosacji.
Ja bym radził, żebyśmy może nie przesadzali z skupianiem się na reakcjach międzynarodowych, mimo że one są oczywiście ważne, i porozmawiali o stronie czysto merytorycznej, także z punktu widzenia debaty i kultury komunikacji w Polsce. No, PiS od dawna eskaluje tą wizję, że będziemy chronić się przed pedagogiką wstydu. Deklarują, że tu chodzi o obronę dobrego imienia Polski. Tymczasem są racje, żeby powiedzieć, że tu chodzi o obronę dobrego samopoczucia Polaków, właśnie blokujące możliwość debaty także w kategoriach polskich pogromów, czy udziału Polaków w mordowaniu Żydów. Gdyby profesor Sojak dzisiaj powiedział, czy zgodził się z tym, że Polacy uczestniczyli w pogromach i mordach Żydów, to ja na dziś nie umiałbym powiedzieć, czy nie znajdzie się prokurator, który właśnie
Panie profesorze, strona rządowa wielokrotnie podkreślała, że nie chodzi o to, żeby ścigać osoby, które będą mówiły o jednostkowych
przypadkach Polaków. To jest właśnie taki inteligencki chwyt mylący porządki jakości komunikacji. Otóż deklarowanie intencji samo w sobie jest taką sztuczką dyplomatyczną, która niczego jeszcze nie załatwia. Nawet jak rząd polski i izraelski podpiszą deklarację intencji, to nie jest podstawa prawna dla prokuratora, który ma prawo powiedzieć, że na przykład profesor Sojak czy ja podważamy tutaj jakość kulturową naszego narodu, mówiąc, że Polacy uczestniczyli w pogromach. Więc tu chodzi o coś poważniejszego. Ta jakość pamięci i wyjęcie, że tak powiem, chroniące tylko naukę i działania artystyczne spod tego prawa, nie zamyka kwestii, a co będzie z edukacją? Czy można mówić o realiach? Czy dawanie świadectwa uczestnictwu Polaków w 128 pogromach udokumentowanych, to jest włączanie niezgodne z tą ustawą Polaków i walczenie
przeciw państwu. Strona rządowa przekonuje, że można o tym mówić.
No nie. Strona rządowa mówi bardziej precyzyjnie. No przecież nikt nie neguje, że były jednostkowe przypadki albo że były kryminalne elementy. Otóż to jest już to fałszowanie historii polskiej, także dlatego, że mamy tradycję antyżydowskich zachowań z udziałem Kościoła katolickiego i to wszystko jest w historii opisane, to wszystko jest w literaturze, więc jakieś takie nieuki mogą nam zdominować scenę nie tylko polityczną, ale edukacyjną, i kulturową. I o to mamy pretensje także jako Polacy.
Panie profesorze, profesor Radosław Sojak, no pojawiają się takie opinie, no właśnie, że ta ustawa z jednej strony była wymierzona w osoby, które przypisywały Polsce i nazywały, że w Polsce są, mówiły o tym, że w Polsce były polskie obozy śmierci, ale pojawiają się też takie właśnie opinie, że to może być wymierzone w osoby, które będą chciały badać współudział Polaków w Holokauście. Dostrzega pan takie zagrożenie? Bo strona rządowa mówi, że nie ma czegoś takiego.
Znaczy, o ile dobrze rozumiem, w tekście ustawy są wykluczenia, które sprawiają, że w wymiarze badawczym tutaj takiego zagrożenia nie ma. Natomiast dwie uwagi na kanwie tego głosu pana profesora Witkowskiego. Otóż po pierwsze, wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak bardzo rozpalone są w tej sprawie emocje i jak bardzo w pewnym sensie zaskakująca okazała się dla nas cała ta sprawa, to ona najlepiej dowodzi, że jakiś rodzaj aktu prawnego, albo inaczej, jakiś rodzaj bardzo stanowczej strategii działania w tej sprawie państwa polskiego był po prostu konieczny. My się musimy mierzyć z takim oto faktem, że poziom edukacji w świecie zachodnim generalnie się obniża. Poziom edukacji historycznej, powiedziałbym, że obniża się jeszcze bardziej niż średni poziom edukacji w ogóle. I pamięć o II wojnie światowej jest jedną z ofiar tego obniżania się.
Ale jedną informację czysto techniczną. 26 tylko interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych było w ubiegłym roku w sprawie tego zwrotu. I to nie można powiedzieć, że to była jakaś nagonka czy pogarszający się stan używania tego słowa.
Ale kilkaset razy używano.
26 razy to nam nic nie mówi, panie profesorze, bo to jest pytanie, gdzie to było. Jak to jest na pierwszej stronie na przykład The Financial Times, to zapewniam pana profesora, że wystarczy dwa razy w roku, żeby wyrządzić realne szkody wizerunkowe i podtrzymać stan pewnej głębokiej ignorancji. Natomiast druga kwestia to jest kwestia dotycząca rozmowy o historii, i to rozmowy o historii z perspektywy dzisiejszej, która nieuchronnie spycha nas w stronę takiego lekkiego ahistoryzmu. Otóż nie ma absolutnie wątpliwości, że antysemityzm był elementem kultury politycznej Europy na początku XX wieku w ogóle. Nie tylko Polski. W Polsce problem był być może innego rodzaju ze względu na wielkość diaspory żydowskiej i także ze względu na częściowo na jej charakter, na sposób jej funkcjonowania. Ale w gruncie rzeczy, jak się przyjrzeć przedwojennej polityce, także w okolicach I wojny światowej, polityce francuskiej, hiszpańskiej, także brytyjskiej, to ten element resentymentów o charakterze antysemickim był dosyć powszechny. I to, co III Rzesza, państwo niemieckie, zrobiło w trakcie II wojny światowej, sprawiło, że patrzymy tak po wigosku na historię, to znaczy patrzymy tak, jakby ona od samego początku musiała zmierzać do tego jednego punktu, którym była zbrodnia Holokaustu i to, co Niemcy jako państwo przedsięwzięły w trakcie II wojny światowej. I ja rozumiem intencje i sens tego aktu prawnego w taki właśnie sposób. To znaczy, on nie ma negować poszczególnych aktów czy poszczególnych wystąpień antyżydowskich czy antysemickich. Nie ma utrudniać ich badania i rozmawiania o nich. On ma wyraźnie odgraniczyć to, co się wiąże z tymi wystąpieniami, od tego, co było państwową polityką III Rzeszy związaną z systemową eksterminacją całej grupy etnicznej czy całej grupy narodowej. I sądzę, że w tym sensie i w tym planie, jak tak na sprawę spojrzymy. Tutaj to jest przynajmniej bardzo poważny temat do dyskusji, którego nie da się zbyć bieżącą polityką, co, puentując, powiem jeszcze raz, cała reakcja na ten akt prawny tylko i wyłącznie potwierdza.
Panie doktor, był potrzebny taki akt prawny, bo faktycznie, szczególnie młodzi ludzie, także w Izraelu, no nie znają już na tyle historii i przez to, że przekłada się te kalki, polskie obozy śmierci, mało mówi się o tej historii, no to może być ten wypaczony obraz.
Czy do tej pory, jak sobie przypominam, największe tego typu wypowiedzi, czy wypowiedzi polityków o znaczącym gdzieś tam znaczeniu, dużym znaczeniu, one były prostowane bardzo szybko i wystarczyły te narzędzia dyplomacji i rzeczywiście to się udawało zrobić. Natomiast gdyby przyjąć taki sposób interpretacji, intencji właśnie tutaj partii rządzącej, która zgłosiła ten projekt, to myślę, że biorąc pod uwagę tak ważny temat, bardzo, bardzo drażliwy też i emocjonalnie i ze względu właśnie na stosunki międzynarodowe i z troski na przykład o dbałość o historię, to na pewno przyjmowanie ustawy w takim trybie, w pośpiechu, też jakby przejście z jednej izby do drugiej, które właściwie no też odbywało się w taki sposób, no nie biorący pod uwagę pewnych głosów spoza obozu rządzącego, no jednak świadczy o tym, że tu nie chodzi o to, żeby rzeczywiście z troską się do tego tematu odnieść, bo jednak otwarcie się na różne punkty widzenia w tak trudnych tematach jest pewną szansą na to, że kompromis wypracowany będzie pewne interesy i cele uwzględniał, również ze względu właśnie na tą dbałość o pamięć.
Więc pojawiają się takie głosy, że jakiekolwiek zapisy, nawet gdyby były jeszcze bardziej konsultowane, to i tak wywoływałyby opór.
Tak, tylko że tutaj bardzo trzeba dbać o pewną precyzję sformułowań. No ten artykuł 55a, który jest często przywoływany, on jest na tyle nieprecyzyjny, że już wystarcza do tego, żeby tą dyskusję prowadzić i myślę, że trzeba unikać po prostu tego typu sytuacji.
My filozoficznie wiemy, że na świecie już tak jest, że im bardziej drastycznie władza, wszystko jedno gdzie, chce ingerować w przestrzeń publiczną, to przede wszystkim usiłuje ustawić swoją możliwość manipulowania pamięcią zbiorową i psuciem historii. Najważniejsze według mnie, bo sprawa jest znacznie poważniejsza niż powiedział profesor Sojak, ja się tu nie mogę z nim zgodzić. Już się okazało, że ta ustawa jest po pierwsze kontrproduktywna, po drugie, bo zamiast tworzyć bezpieczeństwo, zresztą w tym nadmiernym roszczeniu do kontrolowania tego, co wolno, co nie wolno powiedzieć z perspektywy władzy, zresztą chcę powiedzieć, że 50 lat temu, są to udokumentowane rzeczy także w internecie, Zbowit na posiedzeniach z udziałem generała Moczara dokładnie te same postulaty formułował, co obecnie wypowiada prezydent, że trzeba w tej chwili pokazywać światu, jak to Polacy chronili Żydów. To Instytut Yad Vashem to robi. Teraz my chcemy zamknąć właściwie przestrzeń kojarzenia, więc ta ingerencja w pamięć zbiorową niszczy komunikację, niszczy poczucie bezpieczeństwa, także wewnętrznego, bo tak jak mówię, nie wiadomo, co będzie chciał prokurator postawić jako zarzut, bo nawet formuła naukowości, tak, może być przedmiotem, czy jeżeli naukowiec mówi nie w pracy naukowej o pewnych faktach, to czy to jest komunikat naukowy, czy nie. Więc tu są naprawdę degradujące i niszczące bezpieczeństwo narracyjne Polski efekty tego bubla i banału.
Panie profesorze, profesor Radosław Sojak,
znaczy, w pana ocenie... bardzo jasny protokół rozbieżności, bo akurat wydaje mi się, że paradoksalnie całe to zamieszanie jest w sumie dla wizerunku Polski dosyć korzystne, dlatego że otwiera coś, co w pracach z obszaru, który pan profesor doskonale zna, nazywa się czarną skrzynką i wydaje się, że stanowi rodzaj skutecznego zakwestionowania milczącej definicji sytuacji, która, jak się okazało w kontekście tej dyskusji, była dla państwa polskiego niesłychanie niekorzystna. No. Natomiast co do tego wcześniejszego...
Panie profesorze, jak pan mógł doprecyzować, jakie korzyści? Upraszczając, jakie korzyści?
Uważam, wygląda na to, że Znaczy ten spór de facto toczy się i wydaje się, że w poprzednim moim głosie to starałem się też wypunktować. Ten spór de facto toczy się o to, jak zdefiniować to, czym był Holokaust. I tutaj ścierają się...
Ale tego nie trzeba zdefiniować, to od dawna wiadomo.
Ścierają się, jak sądzę, dwie koncepcje. Jedna to jest taka koncepcja, która jest koncepcją rozszerzającą, której rys tutaj próbowałem już przedstawić. To jest taka koncepcja, która zakłada, że wszelki antysemityzm, który się w kulturze europejskiej pojawia kiedykolwiek, jak gdyby w sposób naturalny prowadzi czy torował drogę do tego, co zrobiła Rzesza Niemiecka w trakcie II wojny światowej. A druga koncepcja to jest koncepcja zawężająca, która pokazuje, że Holokaust to powinno być określenie zarezerwowane tylko właśnie dla tego, co można nazwać polityką państwową III Rzeszy w trakcie II wojny światowej. I z perspektywy wizerunku nie tylko Polski, ale w ogóle państw Europy Środkowo-Wschodniej, także z perspektywy sporej części państw Europy Zachodniej, ta pierwsza rozszerzająca definicja jest wizerunkowo niekorzystna. I w związku z tym uważam, że jej zakwestionowanie i pokazanie, że możliwe jest inne rozumienie historii, moim zdaniem mniej ahistoryczne, jest z naszej perspektywy korzystne i żadne działania dyplomatyczne, które wcześniej podejmowaliśmy w tej sprawie, nie uzyskały takiego rozgłosu, jak wyartykułowanie stanowiska państwa polskiego w kontekście oczywiście, i tu należy ubolewać, bardzo ostrego, dyplomatycznego sporu z Izraelem. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego wcześniejszego głosu, pani doktor, ja chciałem zwrócić uwagę, że tu też mamy do czynienia z pewną dosyć istotną rozbieżnością związaną z procedurą przyjmowania tego aktu prawnego. Co do tego, że moment uruchomienia procedury legislacyjnej był bardzo niefortunny, to ja tutaj nie będę w ogóle dyskutował. To ewidentny błąd i ktoś, kto o tym zadecydował, powinien się z tego gęsto wytłumaczyć. I to nie ulega dyskusji. Natomiast nawet pani ambasador Izraela przyznała, że strona izraelska była dosyć dokładnie informowana o pracach nad tym aktem prawnym. Uczestniczyły w tym różne organizacje żydowskie, nie tylko izraelskie, ale także amerykańskie. I akurat ja tutaj wierzę, także obserwując zaskoczenie polskich polityków, wierzę w tym akurat przypadku stronie rządowej, która twierdzi, że kompletnie nie spodziewała się takiej reakcji, bo uważała, że wszystkie szczegóły i wszystkie sprawy są uzgodnione. To przyspieszenie, o którym powiedziała pani doktor, nastąpiło już wtedy, kiedy spór zaczął się bardzo ostro toczyć i podejrzewam, że był po prostu odpowiedzią na tę sytuację.
Skoro protokół rozbieżności, to profesor Lech Witkowski.
No, ja jako filozof muszę na to spojrzeć trochę z dystansu. Mianowicie, no, są takie dwie sztuczki retoryczne, które się często stosuje, zresztą one tutaj zabrzmiały. Jedna to próba na siłę pokazania sukcesu, tak, i korzyści, która tutaj jest, chociaż nawet w kręgach rządowych, w kręgach polityków właśnie nie znam nikogo poza panem profesorem, który w tej chwili ogłasza wielki sukces.
Nie, ale MSZ to także mówił, że ta dyskusja przynosi korzyści.
Tak jest. Otóż ta korzyść
jak
tutaj, a druga
proponowałbym rekonstrukcję słów rozmówcy zgodnie z tym, co powiedziałem. Ja nie powiedziałem
mówił pan
o
korzyściach.
Powiedziałem o korzyści.
Dobrze, no więc właśnie ja chcę do tego dojść. A druga sztuczka dotyczy tego, że się widzi tu tylko spór. Tymczasem nawet strona rządowa mówi o katastrofie wizerunkowej. Sam pan powiedział, że ta pierwsza typowa i głęboko zakorzeniona także intelektualnie analiza Holokaustu jest niekorzystna wizerunkowo i my w związku z tym robimy w trybie z Bowidu odwrócenie wizji tego, jaka to koncepcja Holokaustu ma dominować w polityce wizerunkowej Polski, która sama sobie w istocie już przekreśliła swoją wiarygodność. Poza tym, tak jak podkreślałem, ona psuje komunikację i dobra zmiana uczestniczy w najgorszych praktykach wszelkich dotychczasowych władz systemowych.
I na moment jeszcze chciałbym, kończąc ten wątek, żebyśmy spojrzeli w przyszłość. Amerykański sekretarz stanu napisał w oświadczeniu, że Stany Zjednoczone są rozczarowane tym, że polski prezydent podpisał ustawę penalizującą przypisywanie nazistowskich zbrodni państwu polskiemu. Rozumiemy, że prawo zostanie zaopiniowane przez Trybunał Konstytucyjny. W ocenie Rexa Tillersona ustawa negatywnie wpływa na wolność słowa i środowiska akademickie. Pani doktor, w jaki sposób, ale tak realnie, w oderwaniu od tych dyplomatycznych wystąpień, napięć, wejście w życie ustawy może odbić się na relacjach z Izraelem, z USA? Coś konkretnego może się wydarzyć?
No, jakby te decyzje konkretne, które są podejmowane, są efektem pewnych nastrojów, relacji, które są wypracowywane wcześniej. Więc jeśli spojrzymy na całokształt tych relacji, no to rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której na podstawie napięcia, które się wytworzyło przy tej okazji, będą konkretne decyzje. No trudno przewidywać w tej chwili, czym to może skutkować. Natomiast ja chciałam się tutaj odnieść do tego głosu wcześniej, bo trochę to tak zabrzmiało, jak pan profesor Sojak powiedział, że nieważne, jak mówią, byle mówili, tak? I w tym kontekście, no jak słyszymy wypowiedź chociażby szefa dyplomacji amerykańskiej czy ministra spraw zagranicznych Francji, no już nie wspominam o Izraelu, no te reakcje są dosyć jednoznacznie krytyczne, tak? Więc przekaz na świat poszedł taki, że my o to chcemy się jakby wybielić z tego, że mieliśmy jakikolwiek udział właśnie w zbrodniach wojennych, więc wydaje mi się, że nie będzie tutaj z tego korzystnego wyjścia z tej sytuacji, bo właśnie negatywnie tutaj jesteśmy odebrani na arenie międzynarodowej. No i tego typu działania na pewno nie służą temu, abyśmy no wypracowane właśnie relacje, które były do tej pory, na takich zasadach trochę miękkiego oddziaływania, tak? Żeby one się przełożyły na poprawę stosunków międzynarodowych. Raczej wydaje mi się, że można się będzie podwoływać na tą ustawę w przyszłości. No właśnie, w innych sytuacjach, w których nie istniejemy w próżni. Tak? Jakby to też jest ważne, że jednak często dyplomacja polska w ostatnich miesiącach daje taki sygnał, jakbyśmy istnieli w ogóle w takim oderwaniu od wszystkich innych. Znaczy ja rozumiem nacisk na pewne wartości narodowe. Być może jest potrzeba rzeczywiście przypominać o tym i gdzieś tam podkreślać to przywiązanie do ojczyzny i historii i tak dalej. Natomiast no, nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy częścią świata, mniej czy bardziej odległego i też trzeba się z tymi sąsiadami w jakiś sposób dogadywać.
W języku dyplomatycznym najbardziej drastyczne już ostrzeżenie było ze strony Amerykanów, kiedy powiedzieli, użyli zwrotu, że strategiczne interesy polskie mogą i w istocie są zagrożone tą ustawą.
Ale język dyplomacji rządzi się także swoimi prawami. Profesor Radosław Sojak, spodziewa się pan jakichś konkretnych trudności w relacjach z sojusznikami? Czy to napięcie pozostanie w sferze dyplomatycznej? Czy mogą za tym mieć jakieś już konkretne kroki dotyczące, nie wiem, wsparcia polskiej armii?
Myślę, że nie. Znaczy, sądzę, że tu trzeba rozróżnić nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i nasze relacje z Izraelem. Obecna administracja amerykańska jest sama w dosyć trudnej sytuacji i to nie tylko wewnętrznej, ale także zewnętrznej. I od współpracy z Polską zależy realizacja pewnych planów i strategicznych, i gospodarczych tej administracji, więc myślę, że Amerykanie się tutaj będą mocno zastanawiali nad podjęciem jakichś realnych kroków. Natomiast co do naszych relacji z Izraelem, to tutaj bardziej mi się wydaje prawdopodobne, jakieś realne reperkusje, chociaż myślę, że też pragmatyka weźmie górę, bo myślę, że Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy, patrząc na przykład stosunek do różnych konfliktów na Bliskim Wschodzie, Polska i polska dyplomacja jest krajem, który stosunkowo mocno w Europie wspiera Izrael. I ja te na przykład mocne głosy krytyki ze strony Francji, czy tam jako taki rodzaj próby wybielenia się właśnie, czy zyskania czegoś w relacjach z Izraelem, bo Francja nie bez przyczyny jest postrzegana jako kraj, który bodaj najsilniej kontestuje taką proizraelską politykę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, więc to prawda, nie jesteśmy w próżni, ale to, że nie jesteśmy w próżni, to musi też oznaczać, że sygnały od innych musimy czytać także przez pryzmat ich własnych interesów, a nie tylko przez pryzmat ich relacji.
I kończę już zupełnie ten wątek, profesor Lech Witkowski. Nie lubi pan gdybać, ale spodziewa się pan jakichś konkretnych retorsji, reperkusji, czy to jednak będzie w sferze dyplomacji zamknięte?
No, przede wszystkim spodziewam się tego, że Trybunał Konstytucyjny nic tu specjalnie nie zrobi z tą ustawą. Po drugie, że w związku z tym praktyka realna sporu o fakty, jak widać w płaszczyźnie chociażby naszej dzisiejszej dyskusji, a przeniesiona na te drastyczne elementy, będzie pełna prób przywoływania do porządku i pacyfikowania z jednej strony debaty politycznej, a z drugiej strony eskalowania agresywnych zachowań tych ONR-owskich i innych kręgów, które właśnie ostatnio skandowały prezydentowi pod jego oknami. Zdejmij jarmułkę, podpisz i te różne sformułowania typu nie wstydzę się albo nie przepraszam za pogromy, za jedwabne. To tylko sygnał, czubek góry lodowej, że niestety grozi nam bardzo drastyczne pogorszenie klimatu i aury politycznej w Polsce z narastaniem agresji, ksenofobii, antyżydowskich zachowań. Jednym słowem, najgorsze zachowania jeszcze z czasów międzywojennych Polski, właśnie tych nacjonalistycznych, psujących wizję patriotyzmu. I to znacznie bardziej drastyczne konsekwencje będziemy płacić w kraju niż na arenie międzynarodowej.
Profesor Radosław, jak spodziewa się pan, że ten poziom agresji właśnie może wzrosnąć? Że te główne konsekwencje tego będą odczuwalne w kraju?
Nie sądzę. Akurat tu się nie zgadzam z tą oceną. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli już mówimy o przełożeniu pewnych nastrojów takich, powiedzmy, nacjonalistycznych czy antysemickich na polską politykę wewnętrzną, to właściwie od 1989 roku, mimo ciągłych zapewnień, że jest to realna groźba i że już grozi nam wybuch jakichś strasznych aktów przemocy, to nigdy nie nastąpiło, a partie, które w swoich programach miały tego rodzaju wątki, zazwyczaj nie wchodziły do parlamentu albo ich przedstawiciele znajdowali się w parlamencie w gruncie rzeczy pod innym sztandarem i tylko dlatego się w nim znajdowali. Także ja bym tutaj proponował, by nie tylko politycy, ale także komentatorzy po prostu zachowali trochę zimnej krwi i na razie wszystko, co wiemy o kulturze politycznej III RP, sugeruje, że taki nagły wybuch przemocy jest
ale
bardzo,
PiS po raz pierwszy gra tą kartą, więc te analogie niestety nie mają tutaj siły.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że artykułu 7 też myśmy się nie spodziewali jeszcze parę miesięcy temu. Odwołania wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego też się nie spodziewaliśmy. I myślę, że naprawdę trudno być spokojnym w tej sytuacji.
Czas płynie nieubłaganie. Przenieśmy się jeszcze na moment do naszego regionu. Pracę rozpoczęła doraźna komisja do spraw weryfikacji bydgoskich radnych. Ma zbadać, gdzie mieszkają radni. Zgodnie z prawem powinni mieszkać na terenie gminy, w której sprawują mandat. W przeciwnym razie powinni go stracić. Tymczasem w przypadku kilku radnych pojawiły się wątpliwości. Zadaniem komisji będzie je wyjaśnić. Komisja nie ma jednak jakichś uprawnień śledczych. Sprawdzi, gdzie radni są zameldowani. Poprosi radnych o złożenie oświadczenia i pewnie na tym się skończę. Trochę na marginesie. Chciałbym zapytać państwa o to, czy dla mieszkańców ma znaczenie to, gdzie radni mieszkają? Co jest decydujące przy wyborze radnych? Może to prawo jest jednak archaiczne, bo ludzie z miasta wyprowadzają się na obrzeża, pracują, angażują się w mieście. Izabela Kapsa.
Czy ja myślę, że akurat w tym przypadku trzeba się jednak trzymać zapisów prawa. Jeśli ustawa o samorządzie, kodeks wyborczy mówi jasno, że jest obowiązek zamieszkiwania na terytorium gminy, z której sprawuje, czy w której planuje się sprawować mandat, to trzeba się tego trzymać i rzeczywiście w tym sensie jakby jest to słuszne. Zresztą ja w ogóle uważam, że coś, czego w polskim prawie brakuje, czyli obowiązek domicylu, tak, czyli tego właśnie zamieszkiwania w okręgu, z którego się kandyduje, on jest przestrzegany głównie w krajach anglosaskich, powinno być takim kryterium podstawowym. Na przykład zwróćmy uwagę, akurat w przypadku wyborów samorządowych jest to uregulowane, ale w wyborach parlamentarnych wiele razy mieliśmy sytuację taką, gdzie kandydaci ze stolicy są przesuwani do innych okręgów wyborczych tylko dlatego, że na przykład w stolicy lista już jest wypełniona, tak? Więc uważam, że akurat tego się należy trzymać. Natomiast osobną kwestią jest to, jakie narzędzia ma ta komisja i na ile działanie jest rzeczywiście podyktowane chęcią wpłynięcia na, no nie wiem, sumienia, tak, tych radnych, bo wypowiedzi co niektórych tutaj są no, bulwersujące, jeśli chodzi o to, jak określają swój status tutaj zamieszkania. Natomiast, więc takich narzędzi na pewno ta komisja nie ma i oczywiście biorąc pod uwagę to, że na jesieni mamy wybory samorządowe, postrzegam to jako narzędzie gry politycznej, nic więcej.
Profesor Radosław Sojak, tak troszkę szerzej, co liczy się najbardziej przy wyborze radnych? Faktycznie to, gdzie mieszkają, czy jednak nie, partyjny szyld, poglądy, zaangażowanie, sposób prowadzenia kampanii, czym kierują się wyborcy?
Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ja trochę luźniejszy ton wprowadzę. Jak pan redaktor przysłał nam zagadnienia do tej audycji i zobaczyłem komisję śledczą w sprawie miejsca zamieszkania radnych, to pomyślałem sobie, że Monty Python i zacząłem odrabiać zadanie domowe i sprawdzać, czy to nie jest tak, że pan redaktor sprawdza trochę naszą czujność w tej sprawie.
No pojawiają się opinie takie złośliwe, że to jest komisja badająca to, gdzie radny śpi.
No,
za chwilę z kim?
Tak. No, to jest kwestia tego, że oczywiście w polskim prawie mamy jeszcze problem związany z odróżnieniem zameldowania na pobyt stały, tymczasowy, miejsca zamieszkania, czyli tego, co jest istotne z punktu widzenia urzędu skarbowego. Ja tu się zgadzam z panią doktor, że akurat wprowadzenie i egzekwowanie na wszystkich szczeblach tej zasady, że jednak jak się kandyduje z jakiegoś okręgu, to powinno się w nim mieszkać na wszystkich poziomach, byłoby generalnie dobre, chociaż też trzeba pamiętać o tym, że to jest rozwiązanie charakterystyczne przede wszystkim dla tych systemów, gdzie obowiązuje ordynacja większościowa, a zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z ordynacją większościową w jednomandatowych okręgach po prostu, więc wydaje mi się, że tutaj jest pewne usprawiedliwienie dla odejścia od tej zasady, chociaż rzeczywiście tacy posłowie spadochroniarze, oni zawsze wywołują sporo kontrowersji i to jest praktyka mocno niesmaczna w polskiej polityce. Natomiast co do radnych w wyborach samorządowych, to odpowiedź na pytanie pana redaktora jest mniej więcej taka. Znaczy liczy się to, gdzie radny jest. Nie to, gdzie śpi. To znaczy to, gdzie go widać. To, gdzie widać jakąś jego działalność. To, gdzie on umiejscawia swoje... W polskim prawie podatkowym jest pojęcie centrum spraw życiowych. Tak? No, ja mogę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z radnym, który ma dom czy tam posiadłość w jednej gminie, ale na przykład prowadzi firmę i czy pracuje w innej. Także ja bym tutaj do tego nadmiernego znaczenia nie przywiązywał, aczkolwiek zgadzam się oczywiście z takim założeniem, że jeżeli prawo jest, ono nie jest jakoś szczególnie, moim zdaniem, ani dolegliwe, ani absurdalne, no to należałoby je po prostu egzekwować i w tym sensie takie sprawdzenie, chociaż wolałbym, żeby to się odbywało na poziomie po prostu oświadczeń.
Lech Witkowski, panie profesorze, faktycznie taka komisja jest potrzebna, czy jednak no, radny to taki człowiek, któremu należy wierzyć?
Pierwszy raz się w tej audycji dzisiaj zgadzam z profesorem Sojakiem, ale bym dodał uściślenie, mianowicie nie wolno zapominać, że wybory samorządowe rządzą się zupełnie innymi zasadami. Spadochroniarze i kandydaci w teczkach to jest efekt ogólnokrajowych list partyjnych na poziomie samorządowym. samorządowym warto użyć i tych zwrotów. Liczy się przede wszystkim kontakt realny z wyborcą, udział w posiedzeniach, reprezentowanie interesów, bycie znanym w lokalnym małym środowisku, a nie tylko poprzez media. Więc z tego punktu widzenia ja byłbym spokojny, raczej zakładał, że nie mają szans ci, którzy właśnie nie będą mieli kontaktu, a wyborca wcale nie będzie sprawdzał, gdzie kto jest zameldowany właśnie, czy tymczasowo, czy na stałe. Więc to jest taki chwyt zastępczy. W ogóle nie rozumiem, dlaczego politycy, a właśnie rozumiem, dlaczego wrzucają nam takie drugorzędne, nieistotne problemy.
Jak rozumiem, pojawiły się wątpliwości. Są takie wątpliwości, że
komisja śledcza musi powstać. No to są właśnie dobre żarty
doktor
na koniec
Izabela
naszej
Kapsa,
rozmowy.
Musimy kończyć. Doktor Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Radosław Sojak, socjolog z UMK w Toruniu i profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję za gorącą dyskusję. Do usłyszenia, mówi Michał Słupacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.